Ulice Małopolskiego Giebułtowa wyglądały jak rwące rzeki.
Woda kierowana była w stronę nieużytków.
Ale taka sytuacja nie zdarza się pierwszy raz, przyznają mieszkańcy.
Z musu jesteśmy przyzwyczajeni, musimy sobie po prostu radzić sami.
Ukradł półkilometrowy przewód od monitoringu zbiornika przeciwpowodziowego.
Trafił w ręce policji.
Kto się wygadał?
W spotkaniu marszałka z politykami PiS-u.
Posłuchajcie, co w RMF FM mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Opady deszczu powinny być już mniejsze. Powinniśmy się jednak spodziewać wzrostu poziomu wody w rzekach z uwzględnieniem stanów ostrzegawczych i alarmowych.
To najważniejsze informacje od synoptyków przekazane podczas posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem premiera, ministrów i szefów najważniejszych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Zatem jakie będą te najbliższe godziny?
Rozwój sytuacji zasadniczo dotyczy dwóch aspektów i to jest ważne. Szybkiej reakcji na opad zlewni w zlewniach górskich i podgórskich, czyli szybkie i gwałtowne powodzie z nagłym opadem i to jest województwo małopolskie, śląskie i podkarpackie. I w centrum Polski to dotyczy obszarów zurbanizowanych, gdzie może dojść do połączenia opadu ciągłego z nagłym i miasta mogą być narażone na podtopienia, ale no, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, których terenów zurbanizowanych i miasto dotyczy.
Tłumaczył dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski. Przy każdym większym deszczu przeżywamy to samo, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Giebułtowa w Małopolsce.
Internet obiegły wczoraj filmy, które pokazywały rwący potok płynący ulicami tej właśnie miejscowości.
Woda była celowo kierowana na nieużytki, zapewniał rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski.
Mieszkańcy mówią o ciągle powtarzającym się scenariuszu.
Za Krakowem trochę inaczej się odczuwa te opady intensywne deszczu niż myślę, że w mieście, bo jednak tutaj są takie miejsca, gdzie woda spływa, na przykład właśnie z tej ulicy Orlich Gniazd, tam w kierunku naszego domu, także za to zwykle mamy taki rów wykopany, to przy takich opadach to tam się tworzy rzeka po prostu.
Są takie miejsca, gdzie trzeba podjąć naprawdę działania, bo co roku przerabiamy to samo.
Usłyszał od mieszkańców Giebułtowa nasz reporter Paweł Konieczny.
Odsłaniamy fakty.
Wiem, kto puścił przeciek w sprawie spotkania Hołowni Kaczyńskiego. Przyznał w porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.
W studiu z nami ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, kto to był zdaniem wicepremiera?
Odpowiedź jest prosta.
Jestem przekonany, że to Adam Bielan.
Adam Bielan, a to może Michał Kamiński?
Jeden albo drugi.
Znaczy, nie sopiści?
Nie no, panie redaktorze, jeżeli zapraszamy na spotkanie, na tym spotkaniu wychodzimy po kogoś, staramy się stworzyć wrażenie, żeby ktoś więcej o tym wiedział, to jest zaplanowana gra. Pan marszałek Hołownia został wpuszczony w maliny, został tam zaproszony, żeby info o tym spotkaniu wyciekło i wyciekło.
Czemu miał służyć ten przeciek? Zburzeniu zaufania między koalicjantami. A wczorajsze spotkanie liderów koalicji miało temu przeciwdziałać.
Budujemy zaufanie.
I jednym z elementów budowania zaufania jest zaś potwierdzenie obowiązywania umowy koalicyjnej. Czy to znaczy, że Włodzimierz Czarzasty na pewno będzie marszałkiem Sejmu?
Potwierdzenie to będzie, jak na sali sejmowej zagłosują za marszałkiem Czarzastym.
Czyli do końca pan nie wierzy?
Nie, ja po prostu lubię ufać i sprawdzać. I myślę, że marszałek Czarzasty...
A wie pan, kto powiedział ufaj i sprawdzaj?
Ale ufanie i sprawdzanie w polityce powinno dotyczyć każdego polityka.
To był Lenin. Komu pan tak do końca by chciałby tego sprawdzić?
Zaufanie nadużyte w stosunku do marszałka Hołowni.
I jak słyszycie, zaufanie jest dopiero odbudowywane.
Ukradł półkilometrowy kabel od systemu monitoringu bezpieczeństwa hydrotechnicznego zbiornika przeciwpowodziowego Topola.
Mężczyzna wpadł w ręce dolnośląskich policjantów z Kamieńca Ząbkowickiego.
Sprawca usłyszał zarzuty, za które grozi nawet 10 lat więzienia.
I z tymi informacjami już teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiadomo o tym mężczyźnie?
To 40-latek, mieszkaniec powiatu Nyskiego. Przewód zasilający systemy pomiarowe retencyjnego zbiornika wodnego skradł pod koniec czerwca. Ten przewód miał kluczowe znaczenie dla monitoringu stanu wału ziemnego. Z ustaleń śledczych wynika, że po kradzieży usunął izolację, by potem sprzedać pozyskaną miedź w punkcie skupu złomu. Jak podkreślają funkcjonariusze, uzyskana w ten sposób kwota była nieporównywalnie niższa niż rzeczywista wartość przewodu. Szacuje się ją na ponad 70 tysięcy złotych, do tego dochodzą jeszcze koszty naprawy uszkodzeń. Teraz mężczyzna odpowie nie tylko za kradzież, ale także za zniszczenie istotnego elementu infrastruktury krytycznej.
Polskie siatkarki na szczęście już prowadzą 2-1 w spotkaniu Ligi Narodów w Japonii. Po porażce w pierwszym secie wygrały z Koreą Południową kolejne dwie partie.
Ponownie w faktach łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarem Dziwiszkiem.
Witam panowie.
Czarku, co biało-czerwone poprawiły w grze?
Na pewno było lepsze przyjęcie zagrywki, a od tego przecież w siatkówce wszystko się zaczyna. Dzięki temu w ataku mające po prostu lepsze fizyczne warunki biało-czerwone nie dały szans Koreankom. Wzrost i siłę wykorzystują także zdobywając kolejne punkty blokiem. Drugiego seta Polki wygrały do 19, a trzeciego już do 14. Wydaje się, że jeśli nie odpuszczą rywalkom, powinny pewnie wygrać całe spotkanie, wywiązać się z roli faworytek, ale w czwartej partii wydaje się, że jednak leciutko odpuściły, bo na razie przegrywają z Koreankami 10 do 12.
Ale cały czas trzymamy kciuki za nasze siatkarki.
A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 11.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.